No i dobra, Pino, teraz tak, mamy tych tematów pełno i mamy do wyboru i teraz ja dowolnie możesz wybrać, dam ci kilka opcji do wyboru. Tak, bramka numer jeden, no to jest sławetny wywiad z prezydentem. Bramka numer dwa, to jest pierwszy poranek Tede versus pani Principessa. I bramka numer trzy, no to ogólnie już później cała kwestia ramówki i poranków w kanale Zero. Co wybierasz?
A, wiesz co, no chyba dwójeczkę bym poprosił, no nie? Tam Tede z Principeską.
Czyli Principeską. No to Zong.
Tak, to jest dobre na początek, bo podnosi ciśnienie, tak? Nie potrzeba kawy.
No okej, no to nakreśl tak sytuację, mniej więcej tak po prostu, po łebkach na początku. O co chodzi właśnie z tym całym zamieszaniem o wywalaniu prowadzącej z kanału?
Wiesz co, moim zdaniem chodzi o taką dużą różnicę, bo ja jak sobie włączyłem ten odcinek z Tedem i zobaczyłem, wiesz, jak on to prowadzi, jak on mówi, jak się odnosi, jak w każdym temacie, który poruszają, ma coś sensownego, ciekawego do powiedzenia, czasami, wiesz, jakąś anegdotą rzuci, coś, no, ma coś do przekazania po prostu. O tyle, kurczę, pani Principeska, no to tam schodziła na temat swoich kotków, piesków i rzucała takie, wiesz, frazesy, jakieś takie po prostu zapełniacze, no nie? I powiem ci, że kilka razy mnie to ukuło, no dobra, nie kilka, może z dwa razy na początek. I tak sobie myślę, bo ja ogólnie komentarzy nie czytam, jak oglądam coś takiego, bo mnie to rozprasza. No ale tam sobie, wiesz, poszerzyłem okno, tak ustawiłem wszystko, żebym widział też komentarze. No i sobie myślę, chyba ją będą jechać. Skoro ja to zauważyłem, to znaczy, że tutaj na pewno to kogoś wkurza, nie? No i się zaczęło tam w komentarzach, że nie nadaje się out, wyrzucić ją, Stano pomóż, Stano coś ty zrobił, wiesz, i tego typu gadki tam. No generalnie cały czat to po prostu, no może nie bluzgi, ale po prostu, wiesz, pod jej adresem jakieś tam delikatnie mówiąc, propozycje zmiany pracy, tego typu rzeczy, no nie? Albo żeby, wiesz, tam Stano, utwórz jej własny kanał plotkarski? Nie kanał, własny, no tam jakiś tam fragment, chyba chodziło o fragment poranka, tak? Żeby po prostu przyszła sobie z newsami z pudelka, powiedziała, co tam na TikToku i sayonara po 5 minutach, no nie? No, także powiem ci, miałem podobne wrażenie, bo bardzo ciężko się mi to oglądało, ale już na przykład jak prowadziła ze Stanowskim, to już było w moim odczuciu trochę lepsze. Już trochę bardziej się tam hamowała, takie mam wrażenie. Jednak poziom wazelinki, jaki tutaj leciał do Stanowskiego, był wyczuwalny. No to myślę, że skoro ja taki ogr zauważyłem, wiesz, że tam jest ta wazelinka leci, no to myślę, że wiele osób zauważyło dużo wcześniej i dużo, wiesz, po prostu bardziej ich to denerwowało, bo ja, wiesz, taki próg bólu mam jednak dosyć wysoko. Natomiast no, nie wszyscy tak mają, nie?
No a tak, ty? Tak. Tylko co myślisz? Właśnie, no wiesz co, ja myślę, że tak, to było bardzo takie wytrącające z równowagi, kiedy ciągle przerywała Tedę, on tam coś, jakąś myśl chciał rozwinąć, ciągle przerywanie jest drażniące dla ludzi i tak dalej.
No, ale co mi przerywasz? Nie przerywaj mi, ja teraz mówię.
Dokładnie.
Tak, mówił Tedę do niej, nie?
Tak. I właśnie o to chodzi, że ludzie tam właśnie na czacie, na żywo i później też w komentarzach pod zapisem tego tam się wypowiadali negatywnie i tak dalej. Tylko trzeba zauważyć jedną rzecz, a może nawet dwie. Pierwsza rzecz to sam Tede przyznał i ta dziewczyna, że oni się dowiedzieli w ostatniej chwili o tym, że mają prowadzić w ogóle ten program, bo im Stanowski zapomniał o tym powiedzieć, tak? Jeżeli to jest prawda, no to ja rozumiem, że dwójka nieznających się osób, która nie ma takiego obycia ze sobą jeszcze, jest wrzucona od razu na live'ie, wiesz, do telewizji internetowej, tak można to nazwać. no to wiadomo, że mogą być jakieś tarcia albo jakieś niezrozumienie jednej osoby i drugiej, bo też zauważ, no Tede jest znany powszechnie, a ta pani nie jest tak powszechnie znana, co nie? Więc ona też chciała wywrzeć takie wrażenie, że na mnie patrzcie, ja tutaj jestem, nie jest tylko Tede i tak dalej, a większość ludzi po prostu zadawała jemu pytania, chcieli znać jego myśli, jego, wiesz, po prostu zdanie na jakieś tematy i tak dalej. Więc ona jakimś tam sposobem próbowała się w to wbić, żeby ona też miała jakiś udział w tym programie. To jest jedna rzecz, a kolejna rzecz jest taka, że no jeżeli pierwszy raz ktoś jest w takiej roli, to też może się zestresować, może nie wiedzieć, może jakąś po prostu taką maskę przybrać, żeby wyjść wiesz, po prostu na osobę no lepiej niż po prostu, że jakby siedziała i się nie odzywała cały program, co nie? Więc tutaj to jest to. I kolejna rzecz, już taka ostatnia według mnie, to jest niezrozumienie widzów, że właśnie te komentarze na live i to wszystko, że patrzcie, co tu się dzieje od Janie Pawła, tak? No to przyciąga większą liczbę widzów tak samo, co nie? Więc głupim posunięciem by było teraz usuwać tą osobę z prowadzenia tych poranków, kiedy ona wzbudza emocje u ludzi, tak? I przyciąga nowych widzów, bo oni są ciekawi, a wiesz, i przeważnie hejterzy, tak? Że co ona tym razem znowu powie? Co zrobi? Jak się zachowa, no nie? I mimo tego, że chcą, żeby ją usunąć z kanału, to oni ją chcą oglądać, zobaczyć, jak ona się potyka w takim dalszym ciągu, tak?
Wiesz co, tutaj możesz mieć rację. Ja bym jeszcze dodał do tego to, że tutaj algorytm po prostu lubi, jak są komentarze, tak? Jak ludzie są aktywni. No więc jeżeli ludzie będą aktywni, no to już nieważne jest. Znaczy, mniej ważne jest to, dlaczego są aktywni na tym czacie. Ważne, że są, no nie? Więc jeżeli tam mnóstwo ludzi pisze, to gdy ona się na to uodporni, to do tego czasu po prostu algorytm będzie ich lepiej pozycjonował i to też może wyjść im na dobre, no nie? Tak uważam. Co do tego, że tak? Zostali wypuszczeni tak na szybko, bo nie wiedzieli, o której godzinie nagrywają, bo tam nawet Stano im tam coś mówił, nie?
Prób że, nie było,
pamiętam,
tak,
gdzieś coś
tak,
słyszałem, tak. Że no to raz, że nie było prób, ale miałem na myśli to, że po prostu on im zapomniał powiedzieć, o której godzinie się mają spotkać, nie? No, także to też takie troszkę było. Nie dziwię się, pierwszy zawsze może być, wiesz, taki odcinek no, zapoznawczy, więc tak, więc to akurat się rozumie. No a że ludzie w internecie szybko potrafią oceniać innych i powiedzieć, że no gówno, tfu, nie lubię i dawaj następną, no to wiesz, no to akurat każdy, myślę, zdaje sobie z tego sprawę, a jeszcze bardziej by sobie zdawał z tego sprawę, jakby założył swój kanał. No tak jak jeden twórca internetowy kiedyś powiedział, i tutaj akurat się z tym zgodzę, że jak chcesz coś robić, albo uważasz, że się do czegoś nadajesz, czy tam po prostu chcesz spróbować, załóż swój kanał na YouTubie, zobacz, jak to wygląda od drugiej strony, zobacz, jak ciężko się na przykład buduje społeczność, zobacz, jak to wszystko wygląda w czasie, ile to jest wszystko warte i jak zrobisz swój kanał, to będziesz całkowicie inaczej patrzył na resztę kanałów, które oglądałeś do tej pory. Bo bycie komentującym, bycie po prostu widzem, a bycie po prostu, wiesz, jak masz swój udział, współudział w YouTubie, w jego tworzeniu też, no to nagle to już nie wygląda tak, jak się wydawało, tak? No bo pewne wyobrażenia są, no a później one są weryfikowane właśnie i tak na przykład po naszym podcaście, no ja wtedy go dobrze zrozumiałem, bo sobie myślę, no okej, my tutaj sobie coś tam tworzymy, coś tam sobie wrzucamy czasem. No i faktycznie jest to takie, można podpatrzeć na to, można podpatrzeć po prostu, jak coś działa, tak? I to jest coś na zasadzie tego powiedzenia, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tak? Jeżeli chodzi o pracę na przykład. No to tutaj też, no, wydaje się to takie spoko, fajne i w ogóle oni sobie tylko siedzą i gadają, no nie? Do tej kamery, tak jak ta pani na przykład. Nie do końca tak
nie
jest.
Nie jest
no.
Tak, nie.
Co do właśnie jeszcze ostatnią rzecz teraz jeszcze powiem. Ta pani jest przyzwyczajona do innego formatu. Ona wie, co chce nagrać. Czy tam pod wpływem emocji, czy sobie troszkę przemyśli, ale zazwyczaj chyba przemyślała to, co nagrywała. Przynajmniej chodzi mi o TikToka, tak? No bo ona głównie była popularna na tym TikToku, że no, jakoś tam zauważona w taki, wiesz, sposób szerszy. Jako principeska, tak? Więc... no, myślę, że to, że coś nagrasz w minutę, dwie, czy tam 30 sekund, no to, to jest jednak inny format niż prowadzenie telewizji śniadaniowej na przykład przez tą, nie wiem, godzinę, dwie, no nie? To jest jednak całkowicie inny poziom i wiele tematów się porusza, a ona na TikToku była dosyć monotematyczna, więc ludzie być może twierdzili, że dobrze gada, z jajem gada, fajnie gada, no cokolwiek, tak? Podobało im się to. Natomiast to, co ma do powiedzenia w sprawach takich różnych, no to po prostu już tak ludziom nie przypadło do gustu, nie? No, a być może też błędnie oceniali to, że skoro to jest kanał Stanowskiego, no to przecież no, każdy będzie trzymał poziom jak Stanowski, każdy będzie opowiadał tak jak on i zachowywał się tak jak on, miał taką samą aparycję przed prezencję, przed kamerą jak on i tak dalej. No. Niekoniecznie, to jest, wiesz, no, to jest zespół ludzi, którzy się dopiero zgrywają ze sobą i po tygodniu to my możemy, jedyne co możemy mieć, to takie mgliste pojęcie o tym, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę moim zdaniem po pierwszych dwóch miesiącach się okaże, nie? Które tutaj rzeczy, które programy wypadają lepiej od innych, które się lepiej oglądają, bo być może nie będą miały takich ciekawych tematów lub ciekawych prowadzących, lub się okaże właśnie, że lepiej ktoś by się w innej roli sprawdził, więc jakieś przetasowania tutaj będą, no nie?
A to na pewno, tak, to się zgadza, bo też tutaj chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś o TikToku, że tam nagrywanie treści 30-sekundowych, minutowych, to po pierwsze, że jest to inna forma w ogóle występu, bo taki minutowy występ, to sobie możesz nagrać go 10 razy i z tych 10 ujęć wybrać jedno, które najbardziej jest dopracowane, najbardziej po prostu tobie pasuje i chcesz nim wzbudzić jakieś tam emocje u widza. A właśnie formuła live jest no taka, że po prostu wszystkie takie jakieś nieprzyzwyczajony jesteś do takiego na przykład występowania przed kamerą, to widać po prostu. I to nie jest nic złego, po prostu się ludzie tego uczą. A kolejna rzecz jest taka, no bo to jest case Gonciarza, co nie? No zobacz sobie, Gonciarz, jeżeli on robił jakieś filmy i tam ciął co 20 sekund, nagrywał sobie jakieś żarty do Zapytaj Beczkę, po 15 razy wybierał najlepszy take z tego wszystkiego, a przyszedł do Stanowskiego, do kanału sportowego jeszcze wtedy na live'a, no i został po prostu zrównany z ziemią, tak?
Więc tutaj tak, dokładnie. On tam popełnił takie harakiri japońskie, no nie? Więc, troszkę rzeczywiście tam też było widać, jak ten format się rozjechał. Znaczy, rozjechał, jak różnice w tym formacie, wiesz, powodują taki rozjazd, no nie?
Tak, tak. No to dlatego mówię, no ludzie się tam ciśnieniują, żeby właśnie tam Monika out i tak dalej. Okej, no to każdy może sobie pisać. Co uważa, co nie, no ale to ja mówię, tak według mnie to też jest kwestia taka, że to się po prostu musi wszystko naoliwić, te tryby się muszą dotrzeć między sobą, tak jak powiedziałeś, przetasowania na pewno są nieuniknione lub wywalenie jakiegoś kontentu i zrobienie czegoś innego.
Znaczy wiesz, tutaj, na początek może bym się tutaj, nie może tyle, że wywalenie, tylko na początek to jakieś takie drobne zmiany, wiesz, spróbowanie czegoś troszeczkę innego w niektórych formatach to może być, no nie? To jest jakby, wiesz, no, żeby od razu tak po prostu nie być takim, że dobra, ty mi nie pasujesz jednak, tamtego nie lubią na czacie, ta coś tam się krzywo uśmiechnęła i bum, nie? No, takiego wrażenia sprawiać też nie, wydaje mi się, nie powinno się.
No, ale czekaj, bo jeszcze jest kwestia taka, że przecież, no, tutaj jest konkurencja do kanału sportowego, tak? Czyli też dużo ludzi, którzy uznali na przykład, że to jest jakiegoś w jakimś stopniu zdrada lub porzucenie kolegów na rzecz własnego biznesu przez Stanowskiego, więc też może być taki procent ludzi, nie wiem, może 5-10% ludzi, którzy będą hejtować tylko z tego powodu, że Stanowski opuścił po prostu kanał sportowy, tak? To też trzeba mieć trochę, wiesz, brać pod uwagę, bo może tak być, co nie?
Tak, no i jest jeszcze taki owczy pęd, no nie, w stadzie, gdzie, wiesz, ludzie po prostu mogą stwierdzić, że skoro tam 5 osób napisało, że nie chce Moniki, to nagle te 500 z czatu też się uruchomi, nie? I oni się tak odpalają i napędzają sami siebie, ale się dzieje, wow, to ja dołożę też coś od siebie, nie? I oni nie zwracają uwagi na to, że jak to Stano powiedział, że Monice jest przykro, tylko oni zwracają uwagę na to, że o, wow, ale się dzieje, no nie? Tylko, że tak, jak się dzieje na TikToku, to się dzieje zazwyczaj na żarty, tak? No a tutaj jednak, no, tak troszkę podkopujemy tą osobę, zamiast dać jej taki kredyt, wiesz, tam na te 2-3 odcinki do przodu, że no przecież okej, okay, może to pierwszy to coś tam nie poszło, nie?
I tyle. No tak, no wiesz, no tutaj jest tak, że nawet na naszym case'ie można to powiedzieć, że we start from the bottom and now we're here. Także wiesz, to jest...
Still on the bottom.
Still on the bottom. Dobra, weź tam cicho, hejterze, nie? Dobra, niech to kto inny.
Nie, no słuchaj, no trzeba mieć dystans, no słuchaj, no. Prawda no jest mówię, taka, no, że ciężko by nam było dorównać takim wyświetleniom, no bo przecież dwóch typków gadających do mikrofonu, nie do kamery nawet, no to jest, wiesz, jest też różnica. Nikt nas nie zna, my sobie gaworzymy, a po prostu jeżeli ktoś chce tego słuchać, to nam nie zmiegnie miło, tak? No ale mamy też tutaj tą świadomość, że wielcy to my nie jesteśmy, tak?
No to my to robimy wszystko dla widzów. My to nie robimy dla siebie, my to robimy dla widzów. To oni są tym całym motorem pociągowym całego tego przedsięwzięcia, jakim jest Cebula Podcast. My to dla was robimy, drodzy widzowie i słuchacze. Bardziej słuchacze niż widzowie, bo nas nie widać.
No. Okej, okay, dobrze. No, no więc, dobra. Więc no. Tak, tutaj Czestek mnie naprostował. Okay.
Tak. Ale tu smarujesz, widzą, moje. Patrzcie, to jest prawdziwy po prostu influencer, nie? On to robi po prostu, on ma pasję w sobie, on ma misję, on ma poczucie tego, że to ma wartość, że to po prostu wydajecie mu ten taki pierwszy świeży oddech świeżego powietrza z rana i jego to motywuje do działania, także to nie zaprzestawajcie tego robić.
Tak, szczególnie jeżeli naczytasz się dziwnych komentarzy w necie, nie? To wtedy na pewno masz ochotę, masz świeży, wiesz, powiew z rana, tak?
Dokładnie tak. Cebuli.
Dobrze, chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, tak w ogóle by the way, jak myślisz, ile Stano zarobił do tej pory na kanale?
Do tej
z
pory?
Reklam, z samych reklam z AdSense'ów, no.
Nie wiem, ale jeżeli bym tak miał rzucić okiem ogólnie, to on więcej na razie zainwestował niż po prostu zarobił, tak?
Okej, okay, ale ja tak tylko szybko wrzucę 115 tysięcy złotych i to jest, cytuję, z reklam na YouTube, a nie w ogóle z reklam. No, więc sponsorzy swoją drogą, a z reklam jak na razie ze wszystkich filmów. To mamy ile od startu do dzisiaj? Tydzień? Tak,
ale to cztery, właśnie...
No.
No, ale
to on tam wlicza te pierwsze filmy, tak, wszystkie shorty, no więc tak, więc 115 tysięcy, więc jak tak dalej pójdzie, no to przychody z samego AdSense'u to jest naprawdę, dla mnie to jest kosmos, nie, to nie wiem, kilka lat temu o takich zarobkach na YouTubie, w sensie no kilka lat, dobra, może bliżej tam 8, może 10, no to takie wyniki w Polsce z AdSense'u były ciężkie do uzyskania, no nie. A tutaj kilka dni po starcie kanału, wiesz, i to się dzieje.
Tylko zauważ jedną rzecz, że pieniądze na YouTubie zaczęły się dopiero 2015-16 rok, a w tym roku jest...
Dlatego bardzo... mówię, że 8-10 lat temu to tak nie było,
tak,
jeszcze. No.
Tak, a w tym roku jest...
Wtedy pieniądze też... na YouTubie to się robiło w USA, nie? Tam stawka za wyświetlenia AdSense'a były... kilkunasto chyba krotnie nawet większe, nie?
Kilkudziesięcio większe i do tej pory tak jest, że jeżeli jest content robiony w Ameryce, jest całkowicie inne CPM-y niż właśnie w Polsce, więc... Ale no mówię, no jeżeli popatrzeć sobie 8 lat do tyłu i teraz, to jest naprawdę niebo a ziemia, tak? Jeżeli chodzi o zarobki z AdSense'a i tak dalej, z reklam z YouTube'a. No jeżeli rozmawiamy o pieniądzach, to tutaj jeszcze jest kwestia taka, no czy wiesz, ile jest kosztów do prowadzenia kanału zero miesięczny? Jaki jest koszt miesięczny prowadzenia kanału?
Wiesz co, szczerze mówiąc, już nie pamiętam, ale słyszałem, jak to mówił i tam była stawka coś koło miliona, ponad milion, tak? Zgadza się?
Milion 300 tysięcy.
Milion 300 tysięcy, właśnie. O, to są takie kwoty, gdzie mało którą partię na to, przepraszam, mało którego człowieka na to stać.
Tak, i kolejna rzecz jest taka, że nawet jeżeli sobie założymy, że Stanowski jest milionerem, no nie? No to dobra, okej, okay. Udziały w tam kanale sportowym sprzedał za około tam 2,5 miliona, tak? No i do tego jeszcze jakiś tam swój majątek, plus tam wiadomo. No to jeżeli sam by miał to udźwignąć, no to mi się wydaje, to jest pół roku do roku czasu z tymi kosztami, tak? Jeżeli o to chodzi. Więc on naprawdę musiał to albo przekalkulować sobie, że jest w stanie tym kanałem zarobić po prostu wielokrotnie więcej, no bo wiadomo, że jeżeli ty masz kosztów 1 300 000, to ty musisz zarobić minimum 2 bańki, tak, żeby to miało jakiś sens, bo to jest do tego jeszcze podatki, wiadomo, jeszcze inni kontrahenci. Tak samo była rozmowa, że będą wysyłać reporterów do jakichś, robić reportaże po prostu w terenie, więc to wszystko kosztuje, co nie? Także tutaj dla mnie, powiem ci, no to był szok, że aż tyle pieniędzy miesięcznie pochłania, tak? Więc to już bliżej...
Tylko zauważ, że on w sponsorach to on mógł przebierać, przynajmniej no, na tyle, na ile można mu wierzyć w to, co opowiadał. No to tam w zasadzie sponsorzy sami dzwonili, co dla mnie jest w sumie zrozumiałe, bo to na tyle głośny projekt był i na tyle tam wcześniej nie było nic zrobione, że on dopiero był pewien, że będzie miał pieniądze i dopiero wtedy stwierdził, jak ten projekt miał być duży, jak może być duży z tymi finansami, które uzyska, i dopiero wtedy zaczął działać. Przecież on tam mówił, że ileś tam dni przed startem to on nie miał nic jeszcze, tak? 26 dni, coś chyba koło tego. No więc, wiesz, on już miał zapewnione finansowanie, więc on tutaj, powiem inaczej, ogromnie wątpię w to, żeby on tutaj z własnych pieniędzy wyskoczył jakichś większych. To mogły być jakieś, w porównaniu do tych kosztów miesięcznych, to mogły być jakieś śladowe ilości, tak? Ale reszta to wszystko są sponsorzy, bo jeżeli sponsorzy się, że tak powiem, tam sami zbierali u niego, no więc myślę, że tutaj stawki były dużo, dużo mocno, być może nawet zawyżone. No w każdym razie solidnie dofinansowany projekt.
No tak, tylko właśnie tutaj trzeba też zauważyć, że Pino jest nowym polskim Nostradamusem, tak? Pino jest nawet lepszy od Jackowskiego, bo on to przewidział, on powiedział, że tutaj będzie taki
wielki... Nie mów tak, bo ludzie będą do mnie na tarota przychodzić.
Dobrze, no to wiesz, tylko fakturkę się wystawi, wiadomo, wszystko przyjemnie i tak dalej, co nie? Także spokojnie narzekaj. No, także tutaj właśnie mówiąc o tym, ty to wspomniałeś, że jest taki po prostu hype na kanał Zero i może się okazać, że niektórym osobom po prostu te oczekiwania będą zbyt duże, a finalnie ten projekt będzie przez niektórych trochę taki negowany przez to, że nie spełnił oczekiwań ludzi, którzy byli po prostu tak nagrzani na rozpoczęcie tego, że to z wielkiego C pójdzie i tak dalej. No i poszło z wielkiego C wywiad z prezydentem, tak? No i pierwsze tutaj rysy na szkle, że nie był to wywiad live, był to wywiad nagrany. Wiadomo, że tam jest wszystko, że to było longiem nagrywane, nie było żadnych cięć i tak dalej. No ale już tam pierwsze głosy były negatywne, że właśnie raz, że to prezydent po prostu ostatniej władzy czy partii, i do tego, że nie jest na live, tylko jest po prostu nagrany odcinek z wywiadem i puszczony jako po prostu tak, nie, w ten sposób. Co o tym myślisz? Mhm.
A powiedz mi, dlaczego mówisz, że tam nie było cięć? Jesteś o tym przekonany? Ktoś to tak mówił, bo gdzieś mi to... Nie,
Stanowski to mówił, że tam nie było cięć, ale ja przesłuchiwałem, bo akurat nie miałem jak oglądać tego, tak, żeby jakieś tam klatki, wiesz, ucięcie klatek czy coś zobaczyć. Słuchając tego, było to płynne, czyli na każde pytanie była odpowiedź płynnie, wiesz. Wiadomo, że to też można, no wiadomo, tam pociąć i tak dalej. No ale tam były poruszane tematy takie, że w sumie tam nie ma za bardzo się do czego przyczepić, to taka była mowa trawa, wiesz, na zasadzie, no jak z politykami w większości przypadków, że tutaj coś niby mówimy, ale tak naprawdę to nic z tego nie wynika, co nie? No i dużo ludzi właśnie się do tego przywaliło, że tutaj jest promowanie właśnie jednej z partii, tak, politycznych, co nie? No i że tutaj może jakieś powiązania są i tak dalej, co nie? No i to leci takim dość dużym łukiem. Z tego też Stanowski trochę się śmieje, trochę to wyszydza, no nie? Ale też, no, najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to, że te pogłoski się potwierdzą, nie? No bo wtedy automatycznie kanał leci na łeb na szyję, co nie? No bo ludzie po prostu nie lubią, jeżeli są manipulowani czy okłamywani przez twórcę, nie? Jakiegokolwiek. To nie ma znaczenia, czy to jest Stanowski, Wardęga, czy jakikolwiek inny, nie?
Okej, dobrze, no to, bo wiesz, ja tak dopytałem o to, bo zastanawiam się, co stoi na przeszkodzie w tym, żeby na przykład przy przejściu z kamery z jednego człowieka na drugiego zrobić cięcie. Tam może być parę minut nawet.
Tak, tak.
No właśnie, więc wiesz, to jest ciężkie do zweryfikowania, czatu też nie było, więc wiesz, no to jest ciężkie, to po prostu... Być może prezydent stwierdził, że on ma mieć taki komfort wywiadu, żeby nie było, że go gdzieś tam ktoś za słówko złapie, bo wie, tak jak my lecimy longiem, nie? Jak się nam coś palnie, to się nam palnie, no i to po prostu leci. My się tym nie przejmujemy, bo to jest Cebula Podcast, a nie, nie wiem, Lingwista Podcast, tak? Więc my tutaj jakby nawet troszkę to jest pożądane, żeby on był taki z założenia niedoskonały, nie? Więc no... U nas to można zrozumieć, natomiast tam prezydent być może chciał mieć ten komfort właśnie, żeby po prostu nie łapać go za słowa, żeby tam nie leciało w komentarzach, wiesz, wojna po prostu partyjna czy coś. Być może o to w tym chodziło po prostu, a to, że on jest wiecznie zajęty i tak dalej, no to akurat tak był termin ustawiony i to było uzasadnione i okej, no przecież... Ciężko mi sobie wyobrazić, że to prezydent się będzie dostosowywał do wielkiego pana Stanowskiego, a nie odwrotnie.
Tak, no ja się zgadzam z tobą, no tutaj ja nie wychwalam ani nic, no po prostu jest kwestia taka, że no jaki to by nie był prezydent z jakiegokolwiek ugrupowania i tak dalej, no akurat ja już się tutaj kilka razy wypowiadałem na ten temat, ja jestem całkowicie apolityczny, dla mnie polityka to jest po prostu bagno, a jeżeli chodzi, tutaj jeden taki mały fuck up poszedł ze strony kanału Zero na Twitterze, bo się pochwalili, że jako pierwsi w Polsce zrobili wywiad z prezydentem, tak, urzędującym Polski.
No i tak, niestety... ja pamiętam przynajmniej dwóch, którzy zrobili to wcześniej.
Dokładnie tak. No i tutaj warto przytoczyć...
Pierwszy był chyba Łukasz z 20 metrów Łukasza, a później był Impopampabilia, Karol Paciorek.
Tak, Impopampabilia.
Dobrze mówię?
Dokładnie tak. Tak. Więc tutaj troszeczkę
poszedł. Więc tak naprawdę są trzeci.
No ale to jeżeli ludzie tego po prostu nie znają, tych innych wywiadów z prezydentami i tak dalej, no to jednak, no to wiadomo, nie będą wiedzieć, będą myśleli, że jednak Kanał Zero jest taki właśnie wspaniały, pionierem jest po prostu mediów. I tutaj chciałbym też troszeczkę odbiec od tego tematu kolejnego.
To czekaj, to ja może tylko coś jeszcze wrzucę tutaj. Też pamiętajmy, że skoro to jest nowy zespół i nowi prowadzący, pierwszy raz w tej roli, to być może osoba odpowiedzialna za właśnie tego tweeta na przykład, też jest nową osobą i być może, nie wiem, to nie doszło do tej osoby, która miała to sprawdzić, albo to po prostu było pominięte, tak, wrzuć. Rozumiesz, może tam się po prostu tyle działo, że nikt tego nie zweryfikował na tyle dokładnie.
Tak, tylko właśnie i tutaj dobrze powiedziałeś, bo ja mam jakieś takie dziwne... To nie jest poparte żadnymi dowodami, tak? Ja nie mam na to faktów, ja nie mogę powiedzieć tam personalnie, że ktoś tam jest z takiego czy innego miejsca, ale mam takie dziwne wrażenie, że część ludzi odpowiedzialna właśnie za social media, czy za promocję tego kanału, czy za całą tą obsługę techniczną, no wprost wywodzi się z telewizji, tak? I tutaj jest akurat mój trochę zarzut, bo no... Tutaj jest próba ogólnie zrobienia telewizji tylko na YouTubie, tak? I dlatego jest takie tarcie, bo widzowie YouTube'owi są przyzwyczajeni do całkowicie innego kontentu, a ludzie, którzy oglądają telewizję, jeszcze tego nie znają, więc tutaj jest próba dotarcia do nowej grupy odbiorczej, tak? Bo jest taki przekrój programów, że może to oglądać sobie nastolatek, ale nastolatek raczej nie będzie zainteresowany tymi kwestiami, tak? Bo to jest jakieś tam
gospodarcze. No na przykład ciężko mi sobie wyobrazić nastolatka, który będzie mówił, oglądał na przykład te zera z panem Matczakiem, tak?
No choćby nawet, tak. Czy nawet jakieś tam gospodarcze i tak dalej, tak? No oni wolą po prostu treści YouTube'owe i tak dalej. A tutaj jest próba według mnie zagarnięcia takiej grupy społecznej, która po prostu płynnie, bez żadnego szoku przejdzie od telewizji do telewizji internetowej, tak? W ten sposób, co nie? No i tutaj też jest kolejne takie...
Ja bym tu powiedział jeszcze troszkę inaczej. Oni raczej chcą przekonać na powrót ludzi, którzy przestali oglądać telewizję. Bo mi się wydaje, że średnia wieku ludzi będzie dosyć szerokim zakresem w Kanale Zero, ale wydaje mi się, że tutaj chodzi po prostu o tych ludzi takich, powiedzmy, poniżej 40, tak? W dół tam, powiedzmy, do tego 20-18 roku życia. To jest dosyć szeroki zakres, ja wiem, ale to są ludzie, którzy bardzo często odchodzili od TV po prostu, bo ja na przykład, tak po moim przykładzie i niektórych znajomych, którzy wiem, że nie oglądają TV, no to ja przestałem oglądać, jak miałem, nie wiem, może 14 lat, więc wiesz, no ja już po prostu z opowiadań tylko wiem, co leci w telewizji, więc takich ludzi on przekona bardzo łatwo, że tak powiem, jesteśmy za pan brat z YouTube'em. No ale jeżeli ma przekonać ludzi, którzy słyszeli taką ogromną polaryzację przez tyle lat w telewizji, z jednej bądź z drugiej strony, to im tutaj może wiele rzeczy nie pasować, nie? Że właśnie nie będą słyszeć tej, że tak powiem, prawdy w cudzysłowie, do której zostali przyzwyczajeni, nie? I oni to będą przenosić, tą polaryzację, do której są przyzwyczajeni, właśnie na komentarze, na zdanie o kanale, na ankiety i na wszystko, co się dzieje wokół.
No tak, to się zgadza. Tylko właśnie tutaj jest ciekawa też taka zależność, że tak właśnie sobie myślę, czy to jest dobre miejsce na robienie takiej właśnie telewizji. Bo jeżeli ktoś chce, no wiesz, można założyć po prostu telewizję, tak?
Tak, ja też o tym myślałem, że nie do końca wiem, czy to jest dobry, wiesz, dobry kierunek, bo jasne, on jest ryzykowny, ale jak to wypali, to będzie, że tak powiem, sztos, nie?
No tak, no bo masz ramówkę, że cały dzień sobie puszczasz YouTube'a, jeden kanał, dziękuję, leci ci, no wiesz, no ten content, tak? Tylko, że tutaj też mam takie, no tutaj właśnie to jest ten dysonans poznawczy, tak? No bo jeżeli ludzie, którzy odeszli od telewizji, mają teraz sobie oglądać ramówkę, bo ja tutaj piję do tego, że to jest po prostu, no według mnie to jest na granicy spamowania, tak samo jak kanał sportowy, tak? Że praktycznie kiedykolwiek
tak, po jakimś czasie
na YouTube'a...
Tak. Tak. Mhm. Jeżeli masz włączone powiadomienia, to na YouTubie wszystkie kanały gdzieś tam są wmieszane, które tam, wiesz, obserwujesz, masz włączone od nich powiadomienia. One się pojawiają tak, powiedzmy, nie? Co trzecie, co piąte miejsce, bo reszta to jest kanał sportowy short, kanał sportowy to, kanał sportowy tamto i masz od rano ci wskakuje poranek, później coś o 10, później gdzieś tam coś o 13 wskoczy, za chwilę wskoczy coś wieczorem i ty na przykład przychodząc z pracy, wiesz, przeglądając sobie powiadomienia na wieczór, patrzysz 0, 0, 0 i tobie się już nie chce czytać tych tytułów, nie? I będziesz widział po prostu tak dużo tego, że ludzi to zmęczy i zaczną na przykład albo wyłączać powiadomienia, skutek czego nie będą przychodzić na to, co ich interesuje najbardziej, albo powiedzą, fajne rzeczy tam są, ale jest tyle rzeczy, które mnie nie interesuje, że po prostu męczy mnie to, nie? I być może będą klikać unsub, a po prostu będą przychodzić tak jakby z głównej, gdy ich coś zainteresuje. I takich widzów może być bardzo dużo, bo są kanały, gdzie na przykład 20% oglądających to są tylko subskrybenci, a reszta to są wszystko albo nowi użytkownicy, albo powracający, tak? Mówiąc zgodnie z tą, wiesz, statystyką YouTube'ową.
No tak, tylko właśnie tutaj ukradłeś mi puentę, nie? Bo ja chciałem powiedzieć, że tutaj jest według mnie tak by, no tak to jest natężenie materiałów jest praktycznie spamowaniem, tak? Że jeżeli ktoś wchodzi na YouTube'a i sobie, nie wiem, masz tam swoich ulubionych twórców, niekoniecznie kanał Zero czy kanał sportowy, to jest spamowanie po prostu, tak? I to jest, no wiadomo, że teraz jest boom na to i tak dalej. I tak jak wcześniej mówiłeś, że tam za miesiąc, dwa się dowiemy, jak to wygląda naprawdę z wyświetleniami i tak dalej, ja bym temu dał pół roku, tak? Trzy miesiące minimum do pół roku, żeby to się znormalizowało, bo w końcu, no nie da się tak, no niestety, jak pokazują inni twórcy na YouTubie i ogólnie w sieci, nie jesteś w stanie bez przerwy przez kilka lat utrzymywać takiego najwyższego poziomu wyświetleń i tak dalej, bo tak jak powiedziałeś, no ludzie się nudzą jakimś kontentem, powtarzalnością i tak dalej, więc tutaj trzeba cały czas się rozwijać.
Tak, a w tych czasach... A w tych czasach ludzie nudzą się coraz szybciej. Jeżeli przewijasz filmiki na TikToku, tak, to zobacz, jak bardzo tych młodych musiałby temat zainteresować, żeby przesiedzieć bite tam powiedzmy półtora godziny czy dwie i słuchać po prostu dwóch ludzi czy tam czterech w przypadku debaty, jak oni mówią do siebie i obraz jest praktycznie stabilny. No bo wiesz, no są przebitki na poszczególne osoby czy coś, ale generalnie to jest obraz stabilny, tak? Ludzie nie są do tego przyzwyczajeni już. Mówię o tych młodszych cały czas. I nawet kino się do tego dostosowywuje, bo wszystko to, co jest produkowane właśnie w zgodzie z tymi takimi standardami hollywoodzkimi teraz, ma coraz szybsze przeskoki kamery, coraz więcej się tam dzieje, jest coraz mniej takiej fabuły, ona jest gdzieś wplatana, ale generalnie zobacz, ile się dzieje w tych produkcjach teraz. Tam cały czas się musi coś dziać, bo inaczej ten młody widz to odejdzie. Więc wszystkie Marvele, wszystkie te nowe rzeczy takie z ostatnich kilku lat, to właśnie wyglądają w ten sposób, że tam się dużo dzieje, jest dużo przeskakiwania kamery, wszędzie wokół jaskrawe, takie przejaskrawione kolory, tak? Jest tego po prostu więcej, żeby po prostu młody widz się nie znudził, tak? Tym filmem, żeby nie wyciągnął tego telefonu, tylko żeby utrzymać jego ciekawość i żeby przyszedł jeszcze na następną część. No, więc tutaj myślę, że w kanale Zero tego nie ma, ale nareszcie YouTube'a to jest. Więc teraz może być tak, że po prostu zostaną tam ludzie, którzy chcą publicystykę taką słuchać, ale jeżeli on ma być rzeczywiście takim szerokim spektrum różnych kanałów, różnych treści, to niektóre po prostu no, czas to zweryfikuje, że nie będą się klikać tutaj. Będą, póki są nowe, tak? Póki kanał jest nowy. Ale później oni pójdą po prostu do tych twórców. Jeżeli ktoś oglądał na przykład tego Tomasza Rożka, tak? Dobrze mówię?
Jest Rożek, to jest popularyzator nauki i jest też
dokładnie,
Tomasz
i o nim mówiłem.
Od filmów.
Tak, to ja mówiłem o tym panu Rożku, tak, więc jego miałem na myśli. Jeżeli ktoś lubi to, co on robi, to prawdopodobnie będzie go oglądał i na jego kanale, i u Zera, tak, tylko że widzisz... Po prostu uważam, że może się okazać tak, że ci ludzie przyjdą na chwilę i pójdą po prostu do takich rzeczy, takich kanałów, gdzie się więcej dzieje tych rzeczy na ekranie po prostu, tak? Czy to jest w taki sposób bardziej YouTube'owy przedstawione, bo już się do tego przyzwyczaili, tak? No. Natomiast starsi, tak jak mówię, mogą mieć znowu ten dysonans taki, że przecież... Prawda wyglądała dla mnie przez ileś tam lat inaczej, bo oglądałem, dajmy na to TVN, ktoś inny powie, że on oglądał TVP i tam prawda wyglądała inaczej. Ja w kanale Zero to tak jakoś mówią, tak wiesz, niby mi tego brakowało, ale na dłuższą metę ludziom się to może nie spodobać, wiesz, że ktoś nie popiera ich zdania, tylko tam jest wiecznie taka, wiesz, nie do końca po mojemu. Bo. A tak to ktoś sobie wybierał w telewizji, wybierał sobie kanał ten lub tamten, i miał bardziej po swojemu, tak? I mógł z uznaniem kiwać głową, o widzicie, no tak, to jest dobrze, to mi się podoba, nie?
Für Deutschland.
Na przykład.
Na przykład, no tak, ale to się zgadzam z tobą, bo to tutaj właśnie mam taki... Największy mój zarzut jest w tej kwestii, że tutaj jest ambitne podejście do treści, kiedy... Bo tutaj właśnie takie górnolotne słowa Stanowskiego były, że oni takie właśnie wartościowe treści, on zagarnie najważniejsze i będą właśnie ludzie mieli wszystko w jednym miejscu. I to mi tak troszeczkę, no mi to tak pachnie takim Orwellem, nie? Że tutaj oglądasz jeden kanał cały, wiesz...
Tak, troszeczkę ryzykowne, nie?
Tak, masz jeden monitor w pokoju, masz tylko jeden kanał Stanowskiego i on ci powie, jak masz żyć, jak masz jeść, jak masz spać, jak masz dbać o siebie i tak dalej. Więc tutaj troszkę tak ryzykownie poleciał, ale no mówię, no większość ludzi po prostu jest nahypowana do granic możliwości i tak. Okej, ja daję jakiś tam kredyt zaufania do tego projektu, zobaczymy, jak to się rozwinie. No niestety moje osobiste odczucia względem kanału Zero, no jestem troszeczkę rozczarowany, tak? I to nie dlatego, że ja byłem nahypowany, bo po prostu byłem ciekawy, jak to będzie wyglądać, ale przy tych zapowiedziach i takim szumie medialnym, no nie dowozi to, no nie? To jest po prostu przedłużenie kanału sportowego, jest klon 1:1, jest boom na to, bo po prostu Stanowski jest osobą, która jest bardziej kontrowersyjna od swoich byłych po prostu wspólników, którzy po prostu no, teraz notują jakieś takie astronomiczne spadki oglądalności i zainteresowania.
Tak, rzędu na przykład 300 osób, tam 300 chyba 30 na live'ie, podczas gdy u Stanowskiego było 17 tysięcy. Tak? Tam podczas któregoś z poranków na początku.
Tak, tak. No i to no, i tutaj jest
spora, nie?
Tak, i tutaj jeszcze Stanowski nie omieszkał nie zauważyć tego, że ich słucha, wiesz, kanału Zero poranku ogląda i słucha 35 tysięcy ludzi, a łącznie na całym YouTubie poranku słucha 35 tysięcy 600 osób, bo 600 osób było akurat 600 osób było na live'ie kanału sportowego, nie? Także no on też jest dobry misiu, tam już podgryza, nie?
Okej, ale no to zobacz, no to teraz widać, ile osób faktycznie interesuje się sportem i po prostu ogląda tam ten kanał, bo go oglądała, a ile osób przychodziło tam dla Stana, nie? Tak się mi wydaje, że to jest, może nie wiesz, jedyna przyczyna, ale jedna z tych kilku najważniejszych.
Tak mi się wydaje, tak. Mhm. Bo tam jednak, no też trzeba zauważyć, bo tutaj jeszcze ludzie też pewnej rzeczy nie rozumieją, to trochę w obronie kanału sportowego. Praktycznie cała obsługa techniczna poszła do kanału Zero, więc oni musieli zorganizować sobie nowych ludzi tak samo, tak? A jeżeli jest kanał sportowy, jest tylko o sporcie, to już nie jest takie opiniotwórcze, to nie jest kanał, który będzie traktował właśnie o gospodarce i tak dalej, co nie jest z ludźmi, którzy są z branży, tylko tam jest stricte o sporcie, więc no taki
tak,
kanał,
dokładnie.
Taki kanał jest też oglądany przez jakąś tam grupę ludzi, a że Stanowski poszedł takim właśnie wachlarzem szerszym po prostu, żeby zagarnąć jak najwięcej widzów, no wiadomo, no to też będzie pokazywały, będą wyniki wyświetleń i tak dalej, co nie?
Jeszcze tutaj chciałem dodać tylko, że ilość młodych ludzi, którzy interesują się sportem w takim wydaniu, w jakim pokazuje to kanał sportowy, jest raczej coraz mniejsza, a nie coraz większa. W sensie, wiesz, jeżeli młodzi ludzie się interesują sportem, to mają ich do wyboru wiele, tak? To niekoniecznie będzie piłka nożna, a najwięcej tam właśnie o niej mówią, więc być może to też nie działać na ich korzyść tak w dłuższym terminie, chociaż nie wiem, czy tutaj może być mowa o dłuższym terminie, skoro dzisiaj już widziałem pierwsze screeny, gdzie są takie stronki, gdzie można sobie sprawdzić liczbę subskrybentów danego kanału. I właśnie dzisiaj, a nagrywamy to 8, to jest czwartek, spadła liczba subskrybentów kanału sportowego poniżej 1 000 000. Więc jeżeli to się zupdate'uje w międzyczasie na YouTubie, no to faktycznie ta liczba poniżej 1 000 000 od razu, tak sądzę, zostanie zinterpretowana w ten sposób, że no poszli do Stanowskiego, nie? No, natomiast YouTube odświeża z pewnym opóźnieniem te rzeczy i tam się może jeszcze troszkę podziać, tak? Ktoś może, powiedzmy, dojść 10 tysięcy ludzi z Indii na przykład, no nie? I znowu będzie powyżej 1 000 000. Także
no, o tym
jest...
też mówiliśmy, tak. O tym też mówiliśmy, czyli kanał sportowy przekroczył po raz drugi 1 000 000, tylko w złą stronę tym razem.
No, także trzeba
nie,
sobie
bo wiesz, ale nie, bo ja nie, ja, wiesz, ja się nie śmieję z tego, tylko po prostu no, to pokazuje tylko poziom ignorancji pozostałych właścicieli kanału sportowego, którzy myśleli, że na swoim nazwisku ujadą nie wiadomo jak daleko i tak dalej. przy czym nie robiąc nic, tak? A naprawdę, ja mogę lubić czy nie lubić. Dla mnie Stanowski to jest po prostu człowiek zadufany w sobie, bardzo taki narcystyczny, ale nie można mu odmówić, że jest pracowity przy tym, nie? Więc po prostu ta pracowitość no jest, no, no wybija się, tak? Na tle innych. No i tyle.
Wiesz co, ja na początku, jak go tam widziałem, wiesz, pierwszy, drugi, trzeci raz, ja miałem takie wrażenie, że właśnie jest taki, no, tak jak powiedzieć, zadufany w sobie. Myślę, że to będzie najbliżej tego, co, jakie miałem odczucie. No ale później tak zobaczyłem, ej, ale on się zna na rzeczy, on to dobrze mówi, dobrze wyciąga, te hejtmarki z nim wyglądają spoko. W sensie, wyglądają. Mam na myśli to, że on po prostu umie wyhaczyć, umie wyłowić, umie tam, wiesz, tak ten palec pod żebro wbić, nie? Żeby ten ktoś faktycznie coś tam powiedział, poczuł się w tej rozmowie tak nie do końca pieszczony, nie tak komfortowo, tylko właśnie tak, no, z samej nazwy hejtbark, tak? Żeby to coś miało wspólnego,
tak,
z,
tutaj trochę
z nazwą,
uszczypnąć,
na przykład, tak,
tak, uszczypnąć.
Tak jest. No, więc wiesz, pomyślałem, że to taki format, ale później zobaczyłem go w innym formacie, w innym i w innym. Być może się więcej uśmiecha, więcej żartuje, ale nadal mam takie poczucie, że to nie jest facet, z którym byś chciał mieć na pieńku po prostu, nie? Bo on będzie taki, no, taki ciężki. On nie powie, dobra, było jak było, spoko, nie patrzmy w to dalej, wiesz, idźmy dalej swoją drogą. No nie do końca. On będzie właśnie taki troszkę zaczepny, taki, no, ale to jest, wiesz, to jest moje wrażenie, jak ja gościa widzę przed kamerą, no więc tak naprawdę, no, to tylko moje odczucia i nic więcej.
No tak, to jest wiadomo, to jest taka po prostu, może być tak samo przybrana maska do mediów i tak dalej, a w życiu prywatnym może być całkowicie innym, no nie? No, także no...
Oczywiście,
ja się
może to po prostu chyba, to, co ja widzę, to jest jego skupienie, no nie? W trakcie pracy, no nie?
Tak, tak, no bo nawet były jakieś tam hejtparki właśnie jeszcze w kanale sportowym i tam twórcy internetowi do niego przychodzili i oni mówili, że na przykład Stanowski przed wywiadem z nimi w ogóle z nimi nie rozmawiał na backstage'u, tak? Przed wejściem na antenę. Po prostu nie chciał w sensie sobie wyrabiać jakiegoś zdania o kimś, tylko po to właśnie, żeby później być uszczypliwym i takim po prostu prosto lecę sobie, co mi przyjdzie na myśl, o co zapytać, mam przygotowane pytania i tak dalej. I to jest według mnie dobry sposób.
Ale
tak?
To równie dobrze...
Z kimś, nie?
Tak, i to równie dobrze może świadczyć o jego zadufaniu, a może równie dobrze świadczyć o jego profesjonalizmie. A co to jest, to się być może kiedyś dowiemy.
No tak, no jak kiedyś zaprosi na rozmowę mnie czy ciebie, no to się dowiemy wtedy, tak? No i po prostu przeoramy i tak jak powiedział Korwin, zaorane, zasiane, zebrane na wiosnę i sprzedane na wolnym rynku. Tyle.
No i tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten podcast.
I tak, kończymy.
Więc dzięki wszystkim, że byliście dzisiaj z nami. Mówił do was Pino i Chester. Trzymajcie się, hej.
Hejka.